Inwazja rosyjska 1914-1915. Pocieszając się nawzajem szczęśliwym położeniem pomiędzy dwiema fortecami Przemyśl, Kraków, nie przypuszczali mieszkańcy Tarnowa, że tarnowski węzeł kolejowy ma tak wybitne znaczenie strategiczne, ani że równoznaczną jest linia rzeczna Biała-Dunajec. A jednak tak właśnie było. Po nieudałym zaawanturowaniu się Rosjan pod Kraków i w ciągu długotrwałej kampanii karpackiej był Tarnów najbardziej i najdłużej na zachód wysuniętym punktem inwazji rosyjskiej w Galicji. Dunajec linią najwytrwalszego oporu, a obok Limanowy i Gorlic zapisały się Łowczówek i Tarnów, najwybitniej w dziejach tego okresu wojny światowej. Spokojni doówczas tarnowianie zdziwionym spojrzeniem witali przeciągające przeróżne rodzaje broni, zdumiewała ich ruchliwa działalność Czerwonego Krzyża. Gorącym słowem żegnali wyruszające na pole czynu oddziały. Serce Polaka nie może bez wzruszenia cofnąć się do owych górnych chwil, kiedy naród w dniu 16 sierpnia 1916 roku w Krakowie zjednoczony powziął wspólną myśl i zbiorowym uświęcił ją czynem, tworząc legiony. W ten czas i u nas, pod kierunkiem marszałka powiatowego Jaśkiewicza i burmistrza doktora Tertila, zawrzała czynna praca narodowa. Płynęły składki i dary nie tylko od Rady Powiatowej, Gminy Miasta, Kasy Oszczędnościowej i innych instytucji publicznych, ale i od osób prywatnych. Pogoń zaczęto wydawać codziennie, a w niej obok nadsyłanych wieści z wojny mieściły się sprawozdania z przygotowań legionowych, ze składek na skarby wojskowe Polski, na Krzyż Czerwony i na rodziny żołnierzy. W pracy tej prześcigali się jedną myślą, jednym uczuciem złączeni duchowieństwo miejscowe i mieszczanie, urzędnicy i ludzie wolnych zawodów, włościanie i obywatelstwo okoliczne, a już na zawsze pozostaną w pamięci wzruszające chwile wymarszu pierwszej partii dzieci tarnowskich, których pod statuą Najświętszej Marii Panny na placu katedralnym gorącymi słowy żegnali burmistrz dr Tertil i ksiądz dr Lubelski. Cała powaga czynu i groza rzeczywistości stanęła wtedy wszystkim jasno przed oczami. Ale nastały jeszcze smutniejsze chwile. Rozpoczęły się transporty rannych, a ludzie szałem strachu opętani tłoczyli się na dworcu kolejowym, by bodaj w wagonie bydlęcym znaleźć miejsce i uciec przed nieznanym. Wyruszały i wracały szpitale wojskowe. Odjeżdżały i powracały władze. Zarządzono wywiezienie kas państwowych i bankowych. Aż rozpętała się usprawiedliwiona panika, gdy zaglądnęła do Tarnowa zaraza, której niebezpieczeństwo było tem groźniejsze, że zabrakło w Tarnowie lekarzy. Zostali tylko doktor Walczyński i doktor Rogalski, którzy upadali pod nawałem pracy. Wtedy to odbył się odwrót generała Dankla spod Lublina i Kraśnika. Inwazja rosyjska po zajęciu Lwowa i opasaniu Przemyśla dotarła tuż pod Tarnów, zatrzymawszy się pod Lisią Górą i Wolą Rzędzińską. A Dzień Świętego Michała upamiętnił się ponowną ofensywą armii naszej i naszych sprzymierzeńców wyruszających na wschód pod wodzą generała pruskiego Wojrsza. Lecz krótko trwało uspokojenie umysłów. Powrotna fala inwazji wypłoszyła na nowo tych, którzy chwilowo powrócili. I nikt, kto sam tego nie przeżył, nie zdoła pojąć uczuć pozostałych w mieście ludzi po odjeździe ostatniego pociągu, po odmarszu ostatniego oddziału wojska. A kiedy płonął piękny, starożytny, jedyny w Galicji kryty most na Białej, zbudowany w roku 1782, zdało się pozostałym, że istotnie spalono przed nimi ostatni most łączący Tarnów z zachodem. Jednak do trwałego upadku na duchu nie było powodu. Burmistrz, poważna część magistratu, całe grono urzędników miejskich i ta część służby, której nie powołano na wojnę, pozostali wierni swym obowiązkom, a największej otuchy zarówno miastu, jak i całej okolicy dodawał pocieszający fakt, że wśród tych pozostałych na stanowisku znajdował się ksiądz biskup dr Wałęga i całe duchowieństwo miejscowe, kler zakonny męski i żeński, a wielkiej pracy samarytańskiej poświęciły się siostry Urszulanki z matką Walentyną na czele. W majątku hrabstwa tarnowskiego, otaczającym miasto szerokim pierścieniem, pozostał również na straży książęcy zarząd dóbr z doktorem Jędrzejowiczem. Długo obijały się o uszy tarnowian śpiewy soldatów idących na Kraków, skąd tak rychło do nas wrócili. Pierwsza patrol rosyjska ukazała się na rynku we wtorek, dnia 10 listopada, około godziny 5 po południu. Z rewolwerami w ręku weszli oficerowie carscy na schody ratusza i wezwali burmistrza, któremu rotmistrz Karałów oświadczył, iż następnego dnia musi on wyjść na powitanie generała Chełmickiego jako przedstawiciela cara. Ale doktor Tertil odpowiedział, że przyjęcie tego reprezentanta Wielkiej Rosji ograniczy się na zebraniu w ratuszu. I tak się stało. Strzały armatnie oznajmiły wejście na grabówkę generała, który w przemówieniu powitalnym zaznaczył, iż kontrybucji nie nakłada. Żąda jednak oczyszczenia miasta, szpitali, koszar i wybudowania nowego mostu na Białej. Komendantem miasta ogłosił rotmistrza Budtajewa, który zażądał na każdą noc straży obywatelskiej. W każdej dzielnicy po dwóch ludzi, do których asysty przydawano po dwóch wątpliwej jakości żołnierzy rosyjskich, postępujących wobec tamtych ściśle w myśl zasady co twoje, to moje. Hulali więc kozacy w mieście i okolicy, pustoszały zapełnione obory i stodoły. Niebezpiecznie było iść gdzie dziewoją, a nawet starszym kobietom. Na bezrybiu i rak ryba. A jakże wobec niemocy armia austriacka była pod Krakowem, obronić się przed żarłoczną szarańczą. Ale już po tygodniu skończyła się grabież kozaków, gdy 16 listopada nadciągnęła kawaleria rosyjska, która wyrzuciwszy na ulicę meble z wielu domów, umieściła w nich konie. Wobec wykupienia przez najeźdźców wszystkich niemal artykułów żywności zapanowała ogromna drożyzna, a komendę miasta objął podpułkownik Lurie. 17 listopada nadciągnęło od strony Pilzna kilkanaście tysięcy piechoty rosyjskiej z oddziałem aprowizacyjnym. Rozlokowano ich w Klikowy i Jurkowie, gdzie od razu zapanowała zgroza i groza. A gdy nadeszło jeszcze mnóstwo armat, rozpoczął się pochód na Kraków. Po Luriem objął komendę Tarnowa pułkownik Kozłow, za którego czasów hulał w mieście pułk 294 tak, że tylko ogromne poświęcenie z niesprzespanymi nocami kilku miesięcy i ciągłym narażeniem życia udało się zarządcy więzień Makuchowi uratować hipotekę i archiwum sądowe. Zakaz jawnego sprzedawania alkoholu obwieszczony 20 listopada spowodował nową serię nadużyć grozy, rosnącej wraz z afiszami głoszącymi coraz to nowe zwycięstwa Moskali, które zdawał się potwierdzać huk armat od strony Bochni. Ale dopiero ponowny zakaz z 5 grudnia zapewnił jakie takie bezpieczeństwo bezbronnej ludności. Uruchomiono pocztę i telegraf, zażądano ochrony telefonów pod karą rozstrzelania. Niemniej przygnębiająco działało pędzenie jeńców, Czechów i Węgrów. Odcięci przemocą od świata, ale zawsze wierni ukochanej ojczyźnie pod gradem kul i wśród warczenia aeroplanów przeżyli tarnowianie całą skalę uczuć od chwilowej determinacji, poprzez cierpienia niedoli i niewoli, poprzez powroty nadziei i rozpaczy, aż do radości wyzwolenia. Atoli przez cały ten czas trwale utrzymywała się w Tarnowie ta sama, co przed inwazją orientacja, za którą na burmistrza i magistrat poczęły padać gromy zarządów komendanta Markiewicza, gdy burmistrz odmówił złożenia wizyty w sztabie rosyjskim i mimo nędzy wśród obywateli odrzucił ofiarowaną miastu pożyczkę skarbu rosyjskiego. Wtedy to w okresie prześladowań, gdy burmistrz czasowo od urzędu musiał się usunąć, wziął na swe barki zastępstwo jego inżynier Janusz Rypuszyński i chlubnie pełniąc te obowiązki, znaczne miastu oddał usługi. Jeńców przyprowadzonych 12 grudnia umieszczono w koszarach na Pogwizdowie, a rannych przywiezionych na paruset wozach po szpitalach i gdzie się dało. Gmach Sokoła, co był świątynią pracy narodowej, przemieniono na stajnię. Znacznie później dopiero urządzono w nim cerkiew prawosławną. W dniach 15 i 16 grudnia zapanował taki tłok wracającej piechoty, iż domyślano się, że jest to ucieczka spod Krakowa. I tak było rzeczywiście, ale za to 18 grudnia rozpoczęła się nad Dunajcem straszna kanonada, pełne 3 dni trwająca. A tymczasem w Tarnowie istna nędza. Ni żywności, ni opału. Całym szczęściem była nieprzerwana czynność wodociągu, elektrowni i gazowni, która dopiero od połowy stycznia z braku węgla stanęła i odtąd też miasto tonęło stale w ciemnościach. Obok pełnych poświęcenia dyrektorów tych 3 inwestycji miejskich, inżynierów Ursiniego, doktora Studniarskiego i Wowkonowicza, odznaczył się mechanik Techmański, który pośród pola bitwy w odległym o 9 km Świerczkowie spełniał wytrwale i mężnie swe obowiązki. Największą sympatię pośród komendantów Tarnowa zyskał następca Kozłowa, Michał Ber, który szlachetnym ogłoszeniem w sprawie świąt Bożego Narodzenia dał dowód swej wyższej kultury i głębszych uczuć. W gmachu banku austro-węgierskiego przyjmował co dzień zażalenia obywateli i o ile możliwości pomagał proszącym. Moskale nie nałożyli wprawdzie na Tarnów specjalnej kontrybucji pieniężnej, ale przez cały czas pobytu pobierali kontrybucje pośrednie, jak na przykład przymusowe oznaczenie wysokiego kursu rubla, budowa mostu na Białej, obowiązek czyszczenia miasta i koszar, utrzymywanie szpitali, a przede wszystkim pobieranie wody, światła i opału za darmo. Gdy burmistrz żądał wynagrodzenia za te świadczenia, uznano go wrogiem Rosji i wymierzono mu karę wyrafinowaną, a mianowicie pod grozą szubienicy zakazano mu udzielania zapomóg i pożyczek urzędnikom i rodzinom żołnierzy. Dopiero zamianowany gubernatorem zachodniej Galicji Kozłów na prośbę burmistrza cofnął ten zakaz. Rzecz charakterystyczna, że do końca inwazji nie zaprowadzono w Tarnowie formalnej administracji rosyjskiej, a więc nie było ani gradonaczalstwa, ani ujezdu, to jest władzy powiatowej. Była jeno obok władzy wojskowych, prawie na ostatku rządów rosyjskich, wyż wspomniana, próba zaprowadzenia gubernatorstwa na zachodnią Galicję, a nieco wcześniej powołana do czynu ochrana grożąca każdemu bez powodu nachajką, aresztowaniem i szubienicą. Podejrzanymi i do indagacji pociąganymi byli dyrektor budownictwa miejskiego Zaremba, asesor Schubert, więzieni asesor Brach, dyrektor elektrowni dr Studniarski i dyrektor szkoły ogrodniczej Maciaszek. Wywieziono księdza doktora Reca z klerykiem, posądzano proboszcza Strusiny księdza Tyczkowskiego o dawanie wojsku austriackiemu znaków z wieży kościelnej, tak samo księdza Siemińskiego z Szynwałdu i księdza Dudkę z Piotrkowic. Intendant 10. Korpusu Rosyjskiego, Reut, a potem podpułkownik Markow, żądali od burmistrza wydania 14 zakładników za rzekome porozumiewanie się Tarnowian z wojskiem, ale dr Tertil w obecności policji odpowiedział oficerom rosyjskim, że tylko jednego zaoferować im może, to jest siebie samego. Wtedy burmistrza zwolniono, a 7 chrześcijan i 7 Żydów wedle listy ochrany tejże nocy zabrano. Byli to ksiądz prałat Franciszek Walczyński, ksiądz rektor dr Dudkiewicz, dr Psarski, Niesiołowski, Brach, Schubert, Bialikiewicz, Sokalski, wzięty jako Żyd, iż miał brodę i nazwisko od miejscowości, dr Ader, Szydlow, Lion, Reich, Neumann i Rubin. Umieszczono ich pod strażą w banku austro-węgierskim, ale ich wnet uwolniono. Następną brankę jednak 32 Żydów w lutym wywieziono do Niżnego Nowogrodu. Rotmistrz sztabu rosyjskiego Postnikow oddał w styczniu wypuszczonych z niewoli 8 legionistów, którymi zajęła się gmina miasta Tarnowa. Ale pamiętnym dla Moskali, a pełnym grozy i dla nich, i dla mieszkańców Tarnowa stał się 14 stycznia, gdy ciężkie pociski 42-centymetrowej tzw. Berty zaczęły padać na miasto. Pierwsze zniszczyły dworzec kolejowy i zabiły wyładowujących transporty Moskali, dalsza rozłupała formalnie dom Fürsterów przy ulicy Chyszowskiej i zabiła kilkunastu żołnierzy rosyjskich. A że pop Jermakowski, pełen poświęcenia, przyszedł odprawić modły nad zwłokami, które natychmiast miano grzebać, tam gdzie ich śmierć zaskoczyła, a następna Berta i jego położyła trupem, przeto wdzięczni Moskale postanowili ufundować mu i wmurować na miejscu wypadku tablicę pamiątkową z następującym napisem. Zdaś łeży te rabe Boży Jermakowski ubit Austrijcami. Czy napis ten wyryto i co w ogóle stało się z projektem tablicy, tego nie wiem. Faktem jednak jest, że w miejscu, na które była przeznaczona, nie ma jej i nie było. Przerażeni nieznaną formą granatu i okropnym świństwem Berty Germańców w Moskale, wyprawili nocą wielką część trenu do Skrzyszowa i Woli Rzędzińskiej, a gdy 15 stycznia zaczęły padać te szatańskie pociski na miasto, ze zdumieniem szli patrzeć na straszliwe ich skutki. Jak na przykład na podwórzu mieszczańskiego banku zastawniczego, gdzie utworzył się lej wielkich rozmiarów, a na całym placu Kazimierza Wielkiego powylatywały szyby, futryny okien i od drzwia. Dach na kamienicy spadkobierców Pisza, gdzie mieści się drukarnia tej firmy, został jak sito podziurawiony odłamkami Berty, a na wszystkich kamienicach naokół poodpadał tynk zewnętrzny. Powtórzyły się rewizje po kościołach, gdyż posądzano o dawanie wojsku zwierz sygnałów, ale fakt smutny, lecz prawdziwy, że bądź to przez terror, bądź z własnej woli, pozwalano na urządzanie punktu obserwacyjnego z okienek strychowych tych domów w Śródmieściu, z których teren nad Białą i Dunajcem doskonale widzieć było można. Na ten terror nikt się nie poskarżył, ani gwoli utrwalenia faktów historii nikt się tem, rzecz naturalna, nie pochwalił, ale przyjdzie czas, że oliwa na wierzch wyjdzie. Od 22 stycznia do 18 lutego była cisza, ale cisza przed burzą. W tym czasie zmarli w Tarnowie ksiądz Franciszek Leśniak, scholastyk kapituły i proboszcz katedralny, ksiądz infuat Stanisław Walczyński, najpopularniejszy z księży tarnowskich, prepozyt kapituły i prezes wydziału MKO, Karol Albrecht, powstaniec z roku 1863, dyrektor szkoły Wydziału Męskiego i legionista Mieczysław Szpunar, przywieziony tu spod Łowczówka. W Gawłuszowicach zaś umarł proboszcz tamtejszy, ksiądz dr Adam Kopyciński, prezes Gwiazdy Tarnowskiej, poseł do Rady Państwa i na Sejm Krajowy, a w marcu ksiądz Stanisław Kordela, katecheta gimnazjum pierwszego. Poczciwy Ber i zacny jego następca Poduszkin, posądzani o zbyt szczere sprzyjanie Polakom, zostali usunięci, a komendantem zamianowano Markiewicza, adiutanta Radki Dmitrijewa. Za jego rządów zniszczyły Berty kościół i klasztor Filipinów, kamienicę doktora Adera, gdzie oficerowie rosyjscy urządzali sobie zabawy, szkołę realną, kasyno i skład zboża rosyjskiego. Ale te spustoszenia, których ofiarą padło kilkudziesięciu żołnierzy rosyjskich, tak przerażyły Moskali, że po trosze zaczęli być grzeczniejsi. Choć przyznać im trzeba, że mieli litość nad ubogimi. Nawet prości żołnierze hojnie rozdawali dzieciom swą zupę i często rozczulali się na widok nędznego drobiazgu. Kiedy przy dolatującym odgłosie dział i świście pocisków przystępowali mieszkańcy Tarnowa po rekolekcjach do stołu pańskiego, sprawiły głębokie wrażenie słowa wypowiedziane od ołtarza przez księdza biskupa, który w tym okresie przygnębienia i światowej rozterki nawoływał naród polski, rozdarty tylu orientacjami, do jedynej, prawdziwej i niezmiennej orientacji Bożej. Przeciwieństwem tej podniosłej chwili była bolesna uroczystość urządzona przez Moskali na rynku po zdobyciu Przemyśla. Marzec przeszedł spokojniej i zaczęto zyskiwać nadzieję, gdy coraz to mnożyły się dowody, iż nie tęgo powodzi się Moskalom w Karpatach, co stało się grobem ich sławy, którą poświęceniem się i ofiarą krwi zyskała druga brygada, ewentualnie trzeci pułk polskiego legionu. W kwietniu próbowali Moskale atakować linię Dunajca i ciągle oświetlali ją reflektorami, ale jakoś nie było rezultatu zamierzeń, a od 20 tego miesiąca zaczął się wśród Rosjan jakiś tajemniczy ruch. Co jeden korpus wojska rosyjskiego przybył, to już drugi stąd odchodził. Samolotów krążyło coraz więcej. Moskalom rzedła mina. Roztasowani tu kupcy rosyjscy zaczęli pakować towary, aż 1 i 2 maja, gdy zahuczała na nowo ostra strzelanina znad Dunajca, komenda rosyjska chyłkiem uciekła z Tarnowa. A choć noc z 5 na 6 maja była okropną, bo i koszary na Pogwizdowie i mosty na Białej i Wątoku podpalili uciekający Moskale, to jednak następny ranek przyniósł radość i uspokojenie. Ułani austriaccy wjechali do miasta, a wielu oficerów rosyjskich dobrowolnie oddało się im w niewolę. W czasie pierwszego etapu inwazji wydało cesarsko-królewskie namiestnictwo dla artykułów żywności taryfę maksymalną, którą zmienił komendant Kozłow 21 listopada 1914 roku według rubla, a mianowicie 1 kg chleba 20 kopiejek, kiełbasy czy słoniny 80 kopiejek, cukru 40 kopiejek. Przy czym przypomniał, że kurs jednej korony austriackiej wynosi 30 kopiejek. Komendant Markiewicz wydał 22 lutego 1915 roku nową taryfę z cenami za kilogram. Mąki czy chleba 40 kopiejek, wołowiny i cielęciny 60 kopiejek, cukru 60 kopiejek, słoniny 1,10 rubla, smalcu 1,20, kiełbasy 1,25, masła 2 ruble, wieprzowiny 1 rubel, 100 kg kartofli 3 ruble, drzewa opałowego 2 ruble, litr mleka 25 i 18 kopiejek, nafty 30 kopiejek, jajo 2 kopiejki. Jakie słodycze podróży były udziałem uchodźców, niech posłuży fakt, że ci, którzy dnia 9 listopada o godzinie 9 rano wsiedli do pociągu w Tarnowie, dopiero o 9 wieczór byli w Podgórzu, gdzie odczepiono lokomotywę i kazano czekać, aż trafi się inna maszyna. A tu mróz, wagony nieopalone i nieoświetlone, zapasy aprowizacyjne wzięte na drogę wyczerpane. Poradzono nam wreszcie przesiąść się do pociągu jadącego o północy do Oświęcimia. Ale tu lekarz dyżurny odbywał ścisłą kontrolę dokumentów sanitarnych, szczepienia ospy, odwszawienia i tym podobne. Kto zaś dokumentów takich nie posiadał, a natomiast ośmielił się mieć puls przyspieszony zwiastujący gorączkę, o co w dawnych warunkach wcale trudno nie było, ten zostawał na kwarantannie w Oświęcimie. W Wiedniu nowe trudności. Żandarmi austriaccy nie puszczali nikogo na dworzec, kto nie posiadał 2000 koron na osobę lub po kogo nie wyszedł ktoś miejscowy na kolej. Moją przepustkę stanowiło płynne władanie językiem niemieckim i kolejowa legitymacja redakcyjna. W samym Wiedniu, acz bardzo dobrze nam znanym, ciągłe kłopoty. Co jaka wywieszka ogłaszająca puste mieszkanie, to z dopiskiem. Nur nicht für die Flüchtlinge. Tylko nie dla uchodźców. A władze porządku i bezpieczeństwa publicznego, a więc funkcjonariusze tego rządu, w którego interesie Polacy walczyli i ginęli, nie tylko tolerowały ten stan rzeczy, ale rozstrzygały wszelkie konflikty na rzecz Wiedeńczyków, którzy zarabiali na nas dziesiątki tysięcy. W Wiedniu zaznawali uchodźcy przeważnie biedy, podczas gdy w Tarnowie, acz pod bezpośrednim panowaniem wroga, miano wszystkiego pod dostatkiem, tak, że mądrzejsi i ci śmielszej natury obfite poczynili zapasy, które później za drogie pieniądze odsprzedawali powracającym uchodźcom, my w Wiedniu już od Wielkanocy musieliśmy zadowolić się chlebem kukurydzianym i to w ogonku na kartki urzędowe zdobywanym. Pobyt więc w Wiedniu z dnia na dzień stawał się przykrzejszym, a szereg codziennych niby drobiazgów, ale bardzo bolesnych, tak uchodźcom nerwy rozstroił, że mało kto zdrowy do domu powrócił. Wszak wystarczyło pójść tylko na Central Friedhof, gdzie dookoła wspaniałego pomnika chwały urządzono kwaterę dla ofiar wojny. Kilka, czasem kilkanaście razy dziennie przestawiano tu ruchome mary, na których trumny wykopane na zapas doły mogilne spuszczano i tylko kapral jako reprezentant władzy wojskowej odczytywał imiona zmarłych, a policjant jako przedstawiciel władzy cywilnej odbierał z rąk jego kartę zejścia. Powrót do Tarnowa. W czerwcu już rozpoczął się ruch powrotny uchodźców i ewakuowanych, którzy rozmieszczeni byli nie tylko w Wiedniu, ale w Pradze, Bernie Morawskiem, Gracu i wielu mniejszych miejscowościach monarchii. Wszyscy jednak wracali na Kraków, więc wszyscy jednakowe w powrocie swym przeżyli wrażenia. Aż do Słotwiny, jedynie rozstawione wzdłuż toru kolejowego patrole, brak bydła na polu i mnóstwo niezoranej roli przywodziło na pamięć inwazję. Dopiero koło Biadolin wężowy splot rowów strzeleckich, błysk drutu kolczastego, wyrwy ziemne i zwaliska chałup roztaczać poczęły obraz zmagań, jakie się tu rozgrywały. W Tarnowie pustki jakby wymiotł, ale właśnie nic nie było jeszcze wymiecione. Pełno śmiecia i końskiego kału po ulicach, wzdłuż których wyszczerzały szklane zęby potłuczone szyby w oknach kamienic, opuszczonych przez ewakuowanych lub dobrowolnych uchodźców. Miny mieszkańców ponure, mnóstwo kwasów z powodu nieuzasadnionych pretensji do tych, którzy pozostali, że nie obronili mienia tych, którzy uciekli. Jednym słowem, nastrój wielce przygnębiający. Tak, że tylko to, nie dające się określić słowem uczucie radości z powrotu do własnych kątów, pozwoliło zapomnieć o trudach i przykrościach przebytego uchodźstwa. Spis statystyczny dokonany w roku 1917 wykazał, że wobec zburzenia 43 domów w czasie wojny posiadał Tarnów na on czas tylko 1946 realności. Zaś szkodę, jaką poniosła gmina przez zniszczenie jej budynków, obliczono na 775 tysięcy koron węgiersko-austriackich. Zarówno burmistrz dr Tertil, jak i bardzo dbały o dobro ludności starosta dr Reiner robili co mogli, by ulżyć ciężkiej doli mieszkańców Tarnowa. Sprzedawano za asygnatami po niskich cenach dostarczone przez rząd lub rekwirowane z bezprawnego przewozu artykuły codziennego użytku, ale niestety, jedni zdobywali za dużo, drudzy nic wcale. A prawdziwym niebezpieczeństwem była rozzuchwalona banda włóczęgów uprawiająca na wielką skalę grabież i kradzież w całym mieście. Wobec tak opłakanych stosunków prawdziwą łaską nieba stał się, zainicjowany przez księcia biskupa krakowskiego, księdza doktora Adama Sapiehę, książęco-biskupim KBK nazwany Komitet Ratunkowy dla Głodnych, Bezdomnych, Uchodźców, Więźniów, Wdów i Sierot. Filię tego komitetu miał i Tarnów. A że społeczeństwo tarnowskie na cele społeczne i dobroczynne bardzo jest ofiarne, przeto nie powstydził się za swych diecezjan stojący na czele filii KBK ksiądz biskup Wałęga. Ponieważ przed opisem inwazji pominęłam wypadki polityki miejskiej z roku 1912, uzupełniam to niniejszym, dodając, że zastępcami doktora Tertila w kilkunastoletnim okresie jego rządów byli trzej wiceburmistrze. Dr Eliasz Goldhammer, Juliusz Zilbiger i dr Hermann Mütz. W czerwcu 1912 roku odbyły się wybory 10. kadencji Rady Miasta. 6 radnych i 3 zastępców na 6-lecie. Ale walka wyborcza była tego rodzaju, że wniesiono kilka protestów, które przeleżały się w biurkach referentów. Tak długo, iż radni z poprzednich wyborów zamiast 3 już po 5 i 8 lat urzędowali. Tymczasem na ratuszu powstała opozycja, która spowodowała rezygnację doktora Tertila i solidaryzującego się z nim wiceburmistrza Zilbigera. Otrzeźwieni tymi faktami malkontenci, rezygnacji burmistrza nie przyjęli, ale dla zadośćuczynienia ambicji poświęcili Zilbigera, wybierając w jego miejsce doktora Mütza. Dopiero po załatwieniu przez rząd wszystkich protestów i po dokonaniu w lutym 1914 roku dodatkowych wyborów drugiego koła zmieniła się zupełnie lista rajców miejskich, jednak z doktorem Tadeuszem Tertilem jako burmistrzem na czele. I dobrze się stało, gdyż z czasu inwazji doktor Tertil jak prawdziwy ojciec miasta pozostał na stanowisku w Tarnowie. A choć wiceburmistrz doktor Mütz na czas inwazji wyjechał do Wiednia, to jednak wróciwszy znowu objął urzędowanie, w którym z rzetelnym poświęceniem zastępował go asesor inżynier Rypuszyński. Gdy w celu niesienia pomocy potrzebującym i kontrolowania zgłoszeń podzielono Austrię w roku 1917 na 31 inspekcyjnych okręgów żywnościowych, przypadło na Galicję tylko 5 takich okręgów, a Tarnów jako okręg 28 obejmował powiaty Brzesko, Dąbrowa, Kolbuszowa, Łańcut, Mielec, Nisko, Pilzno, Przeworsk, Ropczyce, Rzeszów, Tarnobrzeg.